Witam 6 listopada 2014 roku. Jest kolejny odcinek Prawniczka, mówi Becia. To jest taki odcinek sprawdzający. W ostatnim tygodniu nie było, bo byłam chora. Jeszcze nie wyzdrowiałam do końca. Jeszcze mnie kaszle i katarzy. Więc jak będę źle znosiła mówienie, to po prostu skończymy. Albo wy będziecie dzwonić i życzyć mi zdrowia, tak żebym ja nie musiała mówić. Ale spróbujmy, póki co. Wszystkim cześć mówię, którzy przyszli. I odpowiadam Izeris na pytanie, czy Moulin Rouge doszło. Doszło. Moulin Rouge. Zawiśnie na mojej ścianie retro. Fajne jest Moulin Rouge. Jest... takie Moulin Rouge na tej kartce, którą mi Izeris wysłała, inne niż te, które jest teraz. Takie Moulin Rouge, które ja pamiętam z czasów, kiedy było fajnie jeszcze. A powiedz mi, co oznacza to słowo napisane na szybie Fairy? Fairy? Tego nie wiem, miałam to sobie sprawdzić i nie sprawdziłam w końcu. To możesz mi powiedzieć. Teraz ty. Zacznijmy tak, żeby było żeby było dzisiaj jakie? Jej. Żeby było takie zintegrowane. Żeby ładnie dzisiaj szło. Tak. I jakby ktoś chciał zadzwonić, to może telefonem 222-195-159 albo na skype.enklawa.net. Zaczniemy dzisiaj od tematu Grzegorza Brauna. Wiecie, kto to jest Grzegorz Braun? Pewnie większość z was nie wie i ja też nie wiedziałam, póki nie znalazłam takiego krótkiusieńkiego artykułu na prawy.pl, gdzie jest napisane, że on wygrał proces przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. To akurat dobrze o nas świadczy. W sensie takim, że ci dziennikarze może przestaną się mówić rzeczy, które są i nie będą pod wszystkimi politykami i tak dalej. Tak jak oni im zagrają. Jest to reżyser, się dowiedziałam z tego artykułu, który stanął przed sądem, dlatego że powiedział, że Jan Miodek współpracował z komunistyczną bezpieką. I według ludzi uznano, że stanowiło to naruszenie prawa do swobody wypowiedzi. I on, ten Grzegorz Braun, nie dość, że wygrał przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, to jeszcze rząd ma mu teraz wypłacić 14 tysięcy euro z tytułu strat finansowych i moralnych oraz zwroty kosztu procesów. I to jest okej, dlatego, że uważam, że za mało jakby pozwala się mówić ludziom w tym kraju, co oni naprawdę myślą, a więcej się im narzuca, co mają mówić, po to, żeby ci, którzy są w mediach, narzucali nam, co mamy myśleć. Blacha mówi, że z naszych podatków znowu. Być może i to jest z naszych podatków, ale akurat jeśli ma to komuś ułatwić drogę do mówienia tego, co większość z nas wie, a boi się tego powiedzieć, to ja jestem chętna swoje podatki na to poświęcać. Przynajmniej na dziś dzień tak uważam. Druga sprawa, którą chciałam poruszyć, to jest coś, co znalazłam dzisiaj na naszym kochanym Facebooku. Poruszyła ten temat niezależna.pl. Jest to strefa wolnego słowa, więc jesteśmy w temacie. A poruszyłam coś, co poruszyło strasznie mnie. Na Facebooku naszym kochanym, na którym prawie każdy z nas ma konto, tak? I który jest wykorzystywany do robienia sobie reklam albo ogłaszania różnych rzeczy, jakieś jak koncerty i tak dalej. Żeby nie tworzyć swoich własnych stron, to się używa do tego Facebooka. I ten fantastyczny Facebook ma u siebie także strony o charakterze pedofilskim, która nazywa się Najseksowniejsze 4, 5 i 6-latki. Jest to społeczność. I dużo ludzi, którzy wchodzili na tą stronę i którzy oglądali zdjęcia, nie ma tam żadnych nagości. Znaczy ta strona, no nie ma tam nagości, nie ma tam nagości. Są tam różne wyzywające zdjęcia, ale nagości tam nie ma. Tak, dużo ludzi, którzy widziało tą stronę i zapewne dużo ludzi, którzy mają dzieci w tym wieku albo zdrowy umysł, stwierdziło, że zwróci się do Facebooka, żeby zablokowała tą stronę, bo jest bez przesady, żeby społeczność Najseksowniejsze 4, 5 i 6-latki musiało koniecznie być na takim portalu, tak? Że niekoniecznie jest to rzecz, która podoba się wszystkim, którzy tutaj są. I nie idźmy w tą stronę, że jak się komuś nie podoba, to może się wypisać, bo oczywiście może to zrobić. No ale są pewne granice, tak? Było dużo zgłoszeń do administracji Facebooka i oni zawsze odpowiadali w ten sam sposób, odpowiadali tak. Zapoznaliśmy się ze stroną zgłoszoną przez Ciebie, ale nie stwierdziliśmy, by naruszało ona standardy społeczności. Taki komunikat do szefostwa amerykańskiego serwisu utrzymuje wiele użytkowników, którzy postanowili zgłosić sprawę na Facebooku, stronę na Facebooku. Mimo ewidentnego jej charakteru, jeden z podpisów zdjęcia z oblaną mlekiem dziewczynką brzmi: wiek nie ma znaczenia, strona nadal funkcjonuje. I to jest coś, co powinno nam dać strasznie do myślenia. A że przypomnę, była taka głośna sprawa, że jakaś para, których dziecko umarło jakieś tam chyba 3 godziny po porodzie, udostępnili zdjęcia i chyba filmiki na Facebooku tego dziecka. One się urodziło z deformacją głowy, także tam nie miało części skóry czy części głowy. Miało jakąś deformację na głowie i oni udostępnili zdjęcia tego swojego dziecka. Bardzo czułe zdjęcia, gdzie jest pokazana straszna wielka miłość pomiędzy rodzicami a tym dzieckiem. Oni już widzieli po porodzie, że to dziecko niedługo umrze, ale chcieli przy nim być, tak? Do samego końca. I Facebook usunął te zdjęcia i usunął jakby profil w ogóle tych ludzi. Uważając, że to narusza jakby... nie wiem, dobro oczu, tak? I że te zdjęcia niekoniecznie powinny być oglądane przez ludzi, którzy tworzą społeczność Facebooka. A udostępniają zdjęcia pięciolatki oblanej mlekiem z podpisem wiek nie ma znaczenia, tak? Serwis mówi: ciekawe, czy matki idiotki zdają sprawę z tego, że banda pedofilów za przeproszeniem wali sobie do zdjęć ich dzieci. No powiem, że jeśli to są matki idiotki, to mogą sobie nie zdawać sprawy, ale każda inna matka zdaje sobie z tego sprawę i dlatego jest strasznie dużo zgłoszeń. Facebook nic póki co z tym nie zrobi i to jest chyba jedna z tych spraw, pod których o ile... No niekoniecznie lubię tam, nie wiem, mieszać i policję, i sądy do takich, nazwijmy to, głupich spraw, tak? I do wpieprzania się w wolność słowa, no to tutaj bym się podpisała jak najbardziej za tym, żeby policja tym, którzy mają tą stronę, założyli tą społeczność, wpadła im do domu i zrobiła im nalot. Bo ja myślę, że kryje się pod tym coś więcej niż tylko strona na Facebooku. Mogę się oczywiście mylić, ale takie jest moje zdanie. Kolejną sprawą, co też uważam idzie ku dobremu w naszym kochanym państwie, jest sprawa komendanta z Czerska. Napisał o tym weekendfm.pl. Były komendant przegrał przed sądem pracy. Sąd pracy wydał orzeczenie z powództwa odwołanego komendanta Straży Miejskiej w Czersku. On złożył sprawę o przywrócenie go na stanowisko. Jarosław Szwil, bo tak on się nazywa, został odwołany po tym, jak za przekroczenie prędkości przez lawetę ścigał właściciela przewożonego samochodu. W uzgodnieniu swojej decyzji o odrzuceniu powództwa sędzia Osowicki Marek dosadnie ocenił pracę komendanta. Takie działania powodem naraziły rzeczywiście pozwany urząd na pewną śmieszność i powodowały brak zaufania do Straży Miejskiej w Czersku ze strony kierowców i mieszkańców. Jeżeli samochód jest przewożony na lawecie, to nie uczestniczy on w ruchu drogowym. W związku z tym samo pytanie, komu powierza do używania bądź kierowania ten pojazd, można powiedzieć, jest bezprzedmiotowe i świadczy być może o błędnym stanowisku prawa przez powoda. Powód jako komendant powinien być wzorem i powinien prawo stosować odpowiednio. W tym przypadku na pewno te kompetencje swoje przekroczył i pokazał, że tego doświadczenia wymaganego odpowiedniego nie posiada. Więc miejmy nadzieję, że przy następnym debilnym wybryku Straży Miejskiej, Policji czy czegoś innego, co jest powołane do nas bronienia, sąd uzna, że to my mamy rację. My, społeczeństwo, my, z których naszych podatków idzie na tych obrońców prawa, że oni już nie będą na swoich stołkach i nie będą brali pieniędzy za to, że są debilami. Uzasadnienie decyzji wydanej przez sędziego Osowskiego nie było długie, ale treściwe. Dla pracowników na stanowiskach kierowniczych trzeba mieć surowsze wymagania. Ze stanowiskiem nie wiążą się tylko uprawnienia do zarządzania, do kontroli, dodatki funkcyjne, ale również i odpowiedzialność, a w tym przypadku zdaniem sądu świadczy to działanie o braku należytej sumienności i staranności w działaniu powoda, a nawet jeżeli chodzi o kwestie kwalifikacji, w pewnych wątpliwości co do stosowania samego prawa, w tym przypadku kodeksu wykroczeń. Oczywiście Jarosław Szwil w orzeczeniu przysłuchiwał się niezbyt wesołą miną, a po wyjściu z sali powiedział krótko: jestem zaskoczony. Zaskoczony nie był za to pozwany przez byłego komendanta burmistrza Czeska Marek Jankowski. Mówiąc, że sędzia bardzo dokładnie uzasadnił i co do tego on też nie miał wątpliwości. Jacek dzwoni. Cześć Jacek. Czy już nie dzwonisz?
Witam.
O, dzwonisz. Cześć. Co tam?
Witam. Temat Grzegorza Brauna trochę ociera się, w zasadzie się nie ociera, dotyka, uderza w coś, co nazywamy wolnością słowa, tak? Uh-huh. Jak, kto, kiedy i w jaki sposób pojmuje wolność słowa. Ja chciałem podać przykład takiego, żeby jakby zobrazować problem i pokazać, gdzie jakby jakie jest moje zdanie w tym temacie. Uh-huh. Ja kiedyś pobrałem sobie bodajże przez torrenty jakiś taki amerykański niszowy film na temat tak zwanych amerykańskich białych kościołów, tak? White Church Power, tak? I tak dalej, i tak dalej. Gdzie też jakby to wzbudza duże kontrowersje, tak, bo tam czarnych się nie wpuszcza, tak, są to kościoły z jakimiś dziwnymi symbolami, tak, ci ludzie mają, no, kontrowersyjne poglądy, to mało powiedziane. I tam na jednym z tych filmów, na tyle na ile, że tak powiem, udało mi się, bo to wszystko było po angielsku, nie? Na tyle na ile udało mi się przetłumaczyć, to po prostu miałem ochotę bić brawo temu gościowi, bo to jest intelligence w czystej postaci. To jest coś, czego my w Polsce chyba jeszcze się nie nauczymy przez następne 10 pokoleń. A mianowicie tam wypowiadał się agent FBI, tak? Bo jakby pytali się członków tajnych służb Stanów Zjednoczonych, no co, no to istnieje, tak? Mamy do czynienia z atakami na czarnych w Stanach nadal, tak? W XXI wieku. To jest w ogóle... I to jest w ogóle skandal na zdrowie.
Dzięki.
Ja w zasadzie to powinienem powiedzieć 100 lat w kamieniołomach. A ty powinnaś odpowiedzieć połowa dla ciebie.
Dzięki, biorę wszystko na siebie. Do dywatu.
Wypowiedź tego agenta FBI była mniej więcej taka, że otóż proszę państwa, my to robimy dlatego, że jeżeli byśmy teraz zakazali takiej działalności, to taka działalność by zeszła do podziemia i potencjalna infiltracja tego środowiska by była dla nas albo niemożliwa, albo straszliwie utrudniona. Dlaczego my mamy tego zakazywać, dopóki ci ludzie nie robią komuś krzywdy, a jedynie sobie tam gadają, tak, wykupują jakieś nieruchomości, tak, organizują jakieś tam msze, tak, gdzie nawet nawołują do przemocy, tak, to jakby wszystko jest okej, tak? To jest to takie słynne powiedzenie, to słynne motto, tak, że twoja wolność kończy się w momencie, kiedy moja pięść gdzieś tam zaczyna dotykać twojego nosa, tak?
No ale bądźmy szczerzy, że jednak niektórzy z członków tych kościołów, albo nawet i wszyscy z takich zgromadzeń robią najazdy i jednak robią krzywdę kolorowym.
Tak, ale gdyby to zdelegalizować całkowicie, gdyby tego zakazać, to wówczas nawet nie byłoby możliwości, by ich złapać, bo oni by zeszli do podziemia, tak?
No tak, tylko że ty mówisz, że póki oni nic nie robią, no to jest okej, ale to w sumie nie jest okej i powinno się już chyba ich traktować trochę jak terrorystów i coś jednak z nimi działać, tak? Czy nie?
A dlaczego traktować jak terrorystów? Czy człowiek... Aha, no to dobrze, idźmy tym tokiem rozumowania, tak? A może człowiek, który uważa Adama Michnika za agenta ze względu na jego ojca, tak? To może on jest terrorystą.
Ale dopóki ja go nie przyłapię na tym, że on robi komuś krzywdę...
No on robi krzywdę samą wypowiedzią, tak?
Nie, ale ja nie mówię o wypowiedziach, tylko już o fizycznych napadach na czarnoskórych, nie tylko czarnoskórych.
No więc rozróżnimy te dwie rzeczy, tak? Jedną rzeczą jest agitacja, jest propaganda, taka czy inna, tak? A inną rzeczą jest rzeczywiste nawalenie komuś po gębie, tak? I należy, mi się wydaje, te dwie rzeczy rozgraniczyć.
I ja je rozróżniam i mówię, tak, że członkowie tych kościołów fizycznie walą innych po gębach.
Tak, tak, ale dzięki temu, że oni mogą istnieć jawnie, to właśnie ci, którzy walą po gębach, łatwiej jest ich złapać, tak?
Ale należy ich łapać.
No tak, ale w momencie, gdyby takie organizacje były zdelegalizowane, tak, gdyby było zakazane głoszenie tego typu propagandy,
tak samo jak z alkoholem i narkotykami, tak, jak są na wierzchu, to jest okej, a jak schodzą w podziemia, to nie jest okej, no i wiadomo, no i historia nas tego nauczyła, że oczywiście lepiej mieć na wierzchu.
Więc tutaj akurat no, jest mi bardzo daleko do tego, co wygaduje Grzegorz Braun. To jest człowiek moim zdaniem dosyć taki pokręcony emocjonalnie, tak? Kiedyś w innym radiu, możesz się domyśleć w jakim, był z nim taki długi wywiad z Grzegorzem Braunem. Polecam osobom, które nie znają tego człowieka, żeby posłuchały tego wywiadu. No to jest naprawdę, no, ciężko wytrzymać pierwsze 15 minut.
Nie to, że ja popieram tego człowieka, że o nim dzisiaj mówiłam i mówiłam, że jest okej, ale akurat w tym wypadku, jak wiesz, jak się o kimś mówi, że on jest agentem i tylko i wyłącznie za takie stwierdzenie się człowiekowi robi sprawę, no to hello, no to już jest lekkie przegięcie, nie?
No więc ja podałem ci ten sam przykład, tak, że czy ty, że tak powiem, uważasz, że biała rasa jest rasą jedyną, nadrzędną i tak dalej, znamy tą gadkę, tak? Czy ty uważasz, że ktoś tam jest agentem, tak? I mówisz o tym, publicznie, tak? No to okej, to jest bzdura, tak? Ale w momencie, kiedy zabraniamy idiotom mówić, tak? Kiedy zabraniamy im snuć jakieś swoje idiotyzmy, to pytanie, czy w tym momencie nadal mamy do czynienia z wolnością słowa? Ja myślę, że nie.
Nie, no nie. Aczkolwiek ja uważam, że też są pewne granice, bo że przypomnę Peja na swoim koncercie w wolności słowa namawiał innych do pobicia pewnego chłopaka, tak? I to już uważam, że wolność słowa w tym momencie została przekroczona. Tak samo jak ktoś przyjdzie do mnie i jak będzie mnie obrażał, w sensie mówił mi, że jestem brzydka i gruba, to jest okej. Ale jak mi powie, że jestem brzydka i gruba i dlatego zaraz wyciągnie broń i mnie zabije, to już jest przegięcie.
No widzisz, ja tak nie uważam.
I ja nie muszę czekać na ten moment, kiedy on wyjmie tą broń i mnie zabije, tylko już wtedy, kiedy mi grozi, to ja bym wtedy szła i zgłaszała tę sprawę na policję.
Ja tak nie uważam, bo akurat sprawę, że tak powiem, pana Rysia, że się tak wyrażę, znam dosyć dokładnie. Co więcej, znam z naocznej relacji człowieka, który przy tym był i to widział. Więc to jest trochę na zasadzie, że no oczywiście, tak, z moralnego punktu widzenia, tak, jego nic nie usprawiedliwia, tak, ale z formalnego prawnego punktu widzenia, no to każdy uczestniczący tam w tym koncercie ma swój rozum, tak? A w szczególności ten człowiek powinien mieć swój rozum, który się tam pojawił, zaczął, że tak powiem, wykrzykiwać pod adresem, co tu dużo nie mówić, tak? Jakiegoś tam guru muzycznego, tak? Pewne wyzwiska, będąc otoczonym jego fanami, tak?
Tak, no i był kretynem, no i może i dostał na to na co zasłużył. Aczkolwiek to nie upoważniało Pei do mówienia, dajcie mu nauczkę, tak?
No ja myślę, że nawet bez jego słów by dostał za to jakąś nauczkę, tak? No ale tutaj możemy polemizować, tak? W mojej ocenie to nie jest przegięcie, bo takie same sytuacje mają miejsce i miały miejsce na polskich stadionach, nawet poza stadionami, i z tego się nie robi wielkiego halo, tak? Z tego, że po prostu jakiś idiota sam się rzucił na 20 pseudokibiców, bo coś tam mu się wydawało. Tego nie pokazuje TVN, nie pokazuje tego, nie wiem, gazeta.pl czy jakieś tam wiadomości, coś tam. Więc no, to life is brutal, można by powiedzieć, tak? Prawda.
Tak jest, no. Tak jest, oczywiście, że tak jest. Dobra, to dzięki za telefon.
Dzięki i zdrowia życzę.
Dzięki, przyda się, to pa. To był Jacek. No i Jacek mądrze gada. Oczywiście z tą wolnością słowa. Tylko tutaj sobie trzeba zadać takie pytanie, bo oczywiście można rozważać, czy wolność słowa nie kończy się wtedy, kiedy... Nie, czy wtedy, kiedy ktoś ci grozi, to jeszcze jest wolność słowa, dopóki faktycznie tobie ktoś nie zagrozi, nie? tak myślę. Że oczywiście to pojęcie wolności słowa, one będzie zmienne w zależności od tego, kto i w jakiej sytuacji będzie się odzywał do ciebie. Albo ktoś będzie groził twoim dzieciom, albo twojej żonie, nie? Mężowi. Myślę, że trochę inaczej się wtedy patrzy na pojęcie wolności słowa. Ale to jest temat, który warto sobie przemyśleć. Mi chodziło bardziej o to, żeby jednak dziennikarzom pozwolić mówić o tym, jak jest. No. Bo powiedzmy sobie szczerze, że nasze media są bardzo podporządkowane politykom i partii, która obecnie rządzi. Tak? I to nie jest okej. I zamykanie im buzi, albo nawet nie zamykanie, po prostu uczenie ich, co im od razu, co im wolno powiedzieć, a czego nie wolno powiedzieć, no, doprowadza do pewnych paradoksów. Jak się czasem ogląda na przykład amerykańskie wiadomości, to człowiek widzi, ile go omija z takich prawdziwych rzeczy, które są, no. I to nie dotyczy tylko Polski, bo to już i w Anglii się dzieje, i we Francji się dzieje. Ostatnio no to głównie jest jakby pokazane na przykładzie muzułmanów, tak? Że nie mówi się, że zrobił to muzułmanin, w sensie, że nie gada się, że to on jako on wyznawca jakiejś tam religii, no tylko się mówi, że jakiś tam człowiek z bronią, czy coś, nie? Albo ciemnoskór człowiek. No i tu dochodzimy już nie... No dochodzimy do takiej strefy, moim zdaniem, że nie wiadomo, po co w ogóle są nam media w takich wypadkach. Bo to... Czy ja będę wiedziała o tym, co się dzieje na świecie w sposób zakłamany, albo nie będę wiedziała w ogóle, co się dzieje, to moim zdaniem wychodzi na to samo. Więc po co nam są media w takich wypadkach? Dalej. Co mamy dalej do obgadania dzisiaj? O tym, jak sobie dorobić. Ja już byłam zdziwiona... Chociaż nie wiem. Nie jestem zdziwiona byłam, jak to się mało na tym zarabia. Marek S., pracownik uczelni w Krakowie, zatrudniony jako pracownik techniczny wraz z dwoma bezrobotnymi kolegami w podkrakowskim Holeżynie założył linię produkcyjną amfetaminy. Grupa wprowadziła na rynek w sumie 13 kg narkotyku łącznej wartości blisko 120 tysięcy złotych. To strasznie mało. Żeby zrobić 13 kg, to trochę się trzeba narobić. I tylko 120 tysięcy? I to jeszcze na 3 osoby podzielone? Ja bym chyba nie ryzykowała dla tak małej kasy. Nie? 120... Ja mam dług większy niż oni zarobili. I właściwie to zarobili już, tak, bo wprowadzili na rynek. I znaleziono jeszcze kolejne 8 kg gotowej do sprzedaży amfetaminy. Więc jeśli ktoś by chciał dorobić, to ten sposób inaczej. Te pieniądze nie są warte tego, co człowiek tam robi. Bo jak cię nie zabije policja przy zatrzymaniu, to zabiją cię inni rozprowadzający narkotyki w twojej okolicy, o których ty niekoniecznie możesz wiedzieć, bo ile może wiedzieć pracownik techniczny i dwaj bezrobotni. No, jak się znam na chemii, no to jeszcze narkotyki jestem w stanie wyprodukować sobie narkotyki, ale nie jestem w stanie chyba do końca rozeznać się w tym środowisku. Z tym ja nie sądzę, żeby oni w ogóle jakby byli zainteresowani rozpatrywaniem się w środowisku, po prostu chyba wzięli i zaczęli sprzedawać. Tak myślę. Mogę się mylić. Zawsze te artykuły są tak pisane, żeby nie do końca było wiadomo, o co chodzi. Bo mówię, że kiedy otwierasz produkcję, to nie wiesz kiedy i czy w ogóle cię złapią. No, zważywszy na to, że łapią prawie wszystkich narkotykowych w naszym kraju, a w Stanach to już w ogóle, no to tak, wiedziałabym, otwierając produkcję, że mnie złapią. Pytałabym się tylko kiedy i czy zdążę zarobić na tyle, żeby udzieć do Meksyku wcześniej. Kolejny temat, który chciałam poruszyć, to jest temat śmiertelnych, obowiązkowych szczepionek. Piszę o tym Twoje wiadomości i to jest list otwarty dr Marii Doroty Majewskiej w sprawie śmiertelnych szczepionek obowiązkowych w Polsce zawierających śmiertelne dawki rtęci. I to jest długi artykuł cały mówiący o tym, że rtęć w postaci chimerosalu była i nadal jest dodawana do wielu szczepionek niemowlęcych. To też jest pytanie rodzicu, jak urodzić się dziecko, czy chcesz je szczepić, czy nie, ja odradzam. A rtęć w każdej postaci jest bardzo toksyczna. No i tutaj są podane różne przykłady i tak dalej, i tak dalej. Ja to później wrzucę w komentarzu, żebyście się z tym wszystkim zapoznali, bo nie tyle, co chciałam powiedzieć o tej sprawie, bo o tym, że szczepionki są złe, to wiadomo już od dawien dawna, ale chciałam na przykładzie tej konkretnej szczepionki zawierających rtęć, po tych wszystkich przykładach, ona tutaj podała i dużo źródeł i w ogóle dużo danych jest w tym artykule, tak? Żebyście powiedzieli, co myślicie o tym, czy to jest na tyle mądra i rzetelna wypowiedź, że należy się tym przejmować. Ja przyznam, że ja się nie szczepię od niczego, chyba że się szczepię, jak wyjeżdżam do jakichś krajów, gdzie szczepionka jest obowiązkowa na jakąś tam malarię czy na coś. I to są jedyne szczepionki, jakie w życiu przyjmuję, z racji tego, że ja byłam chowana sama, w sensie, że się mną nikt nie interesował, to nie byłam szczepiona jako dziecko i żyłam tak, i żyję do tej pory i przeszłam przez dużo chorób, które rozwaliły mój układ wewnętrzny i odpornościowy i mimo tego, że nie posiadałam szczepionek, udało mi się przeżyć. Więc jestem przykładem na to, że bez szczepionki też da się żyć. Ale przykład tych szczepionek, głównie to prosiłabym o wypowiedź osób, które siedzą w temacie. Może są tutaj tacy, którzy się zajmują albo farmacją, albo w szpitalach pracują, albo w jakichś instytucjach, które się zajmują właśnie szczepionkami, żeby powiedzieli, czy w ogóle ten cały artykuł to jest coś wart. Czy te dane, które są tam podawane, no są właściwie tam takie współczynniki podawane i ten, ja się na tym nie znam, więc nie jestem w stanie jakby się wypowiedzieć do końca. A myślę, że temat szczepionek jest kontrowersyjny do tej pory i warto ten temat od czasu do czasu poruszyć, żeby przypomnieć ludziom, co jest ważne dla nich i dla ich dzieci. A teraz o kolejnym śmiesznym wymogu, który będzie nas obowiązywał, piszę na temat. A więc Ministerstwo Środowiska chce, abyśmy podpisywali swoje śmieci po to, by worki umożliwiały identyfikację wyrzucających. Więc ja od razu mówię, że nie zamierzam pod karą grzywny, więzienia, nie zamierzam podpisywać swoich śmieci. Miałyby się tam znaleźć informacje takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i to wszystko. To znacząco ogranicza prawo do zachowania prywatności, co więcej ułatwia kradzież danych. Cytując klasykę, można by stwierdzić permanentna inwigilacja. No i oczywiście ja uważam, że tak jest. Mówią, że Polacy wyrzucają do śmieci, co popadnie. Badania GIODO jest takie śmieszne, mówiłam kiedyś o niej, z 2007 roku pokazały, że w jednym na trzy worki z odpadami znajdują się dokumenty, z czego 87% jest całkowicie identyfikowalne. Natomiast 64% zawierało dane, które mogły doprowadzić do kradzieży tożsamości. I ja chyba z racji tego, że od 13 lat jestem biurwą, jestem nauczona, że wszystkie adresy moje, w sensie jak wyrzucam do śmieci, wszystko, co jest mnie identyfikujące, wszystko drę na szczemki, jeszcze to rozrzucam po trzech różnych torbach i dopiero wtedy wyrzucam do śmieci. Zalecam. No, wystarczy obejrzeć kilka amerykańskich głupich seriali kryminalnych, żeby zobaczyć, że policja bardzo często zagląda do śmieci. W razie jakichkolwiek przestępstw, wszystko jedno, czy śmierci, czy defraudacji, czy nie wiem, wprowadzenia w obieg narkotyków, zawsze policja zagląda do śmieci. Śmieci nas bardzo identyfikują. No i między innymi dlatego minister środowiska chce nam zrobić taki psikus. Jeśli propozycja Ministerstwa Środowiska wejdzie w życie, to nawet ci najbardziej zapobiegliwi nie schowają intymnych szczegółów swojego życia. Oznaczone worki pozwolą ustalić nawyżki żywieniowe danej osoby, używki, jakie stosuje, choroby, na które się leczy, a nawet intensywność życia seksualnego. Fundacja Panoptykon bije w związku z tym na alarm. Rynek śmieciowy jest obecnie wart 3,3 miliarda złotych rocznie. Bardzo możliwe, że wraz z dostępem do danych Polaków jego wartość jeszcze wzrośnie. Co więcej, w Polsce zdarzały się już przypadki, kiedy gminy przy zbieraniu deklaracji śmieciowych zbierały także cenne informacje o swoich mieszkańcach. Na przykład w gminie Kartuzy, śmieszne, wiem gdzie, rodzinę tam mam, mieszkańcy musieli odpowiedzieć na pytanie o stopień pokrewieństwa osób zameldowanych w danym lokalu. What? Skok na dane będzie ułatwieniem nie tylko dla złodziei tożsamości, lecz także dla badaczy rynku, którzy będą starali się celniej trafić w nasze potrzeby, by skuteczniej sprzedać nam jakiś produkt. Nie dajmy się, nie pozwólmy, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości weszło nam w śmieci. Nie pozwólmy. Bolo mówi, co wy na to, żeby kaszel był dżinglem. Więc jak teraz to już mam w miarę taki sprawny głos, ale jak nie miałam głosu, to Martin kazał mi nagrać taki chillgun, coś tam. Prawniczek nawet w chorobie, ha, ha, ha. Ale go nie nagrałam. Szkoda mi było wtedy głosu. Ale dzisiaj przyszłam. A właściwie to przyszłam dzisiaj, ponieważ ostatnio jakiś słuchacz napisał do Martina list i napisał w nim, że zrobił przegląd audycji i że uznał, że ja jestem jedyną z nadających tutaj, która się nie przekłada i ma wszystko w dupie. Więc ja z chorobą, z bolącym gardłem i nie tylko, przyszłam dzisiaj do was i opowiadam o tym, żebyście uważali na to, co wyrzucacie do śmieci, bo wszystko jest w stanie was zidentyfikować i to nie jest okej. Nie jest okej. No, Martin mówi, że nie tak mówił. No to jak mówił? To tutaj panie przytocz. Ej, a ja gadam dalej. Teraz bardzo niedobra wiadomość dla wszystkich antysemitów mieszkających w Polsce. Mój mąż na szczęście wyjechał. Więc bardzo często w naszym kraju padają słowa, że Żydzi są źli, bo Żydzi zabierają nam nasze kamienice i nie tylko, i sobie przywłaszczają różne nasze dobra, nie patrząc w ogóle na to, co się dzieje, to ja wam powiem, skąd to się wzięło. Kto podaje to? Fronda.pl podaje, że Żydzi masowo dostają polskie obywatelstwo, podaje nasza Fronda. W kolejkach do polskiego konsulatu w Tel Awiwie zaledwie 1 na 20 osób mówi w języku polskim. Dochodzi do tego, że niektóre z nich nie wiedzą nawet, gdzie Polska leży. A mimo to rozdajemy izraelskim Żydom obywatelstwo jak ulotki. Problem w tym, że mieszcząca większość nowych Polaków nie ma o naszym kraju bladego pojęcia. A czemu się im zdaje? No wiecie, poprawność. To jest to, co mówiłam ci o muzułmanach. Poprawność. Z roku na rok konsulat w Tel Awiwie wydaje coraz więcej polskich paszportów. Nasz konsulat, żeby nie było. A liczba naszych obywateli w Izraelu systematycznie rośnie. Nie jest to jednak spowodowane migracją Polaków do Izraela, ale uzyskiwaniem obywatelstwa przez potomków Żydów pochodzących z nad Wisłą. Lawina paszportów. Aby ocenić skalę zjawiska, przyjrzyjmy się liczbą. W styczniu 2014 nasze MSZ w kolejnych latach wydaliśmy, jak poinformowało, w Tel Awiwie następującą liczbę paszportów. W 2002 448. trzecim 144, czwartym 428, 5 476, szóstym 714. Przepraszam, już zaraz kończymy. A w 2013 roku 2727. W latach 2004-2013 nasz konsul nie odrzucił ani jednego wniosku o wydanie paszportu obywatelowi polskiemu Izraela. Rozumiecie to? Do końca stycznia 2014 wydaliśmy Żydom 12670 polskich paszportów. Nie wszystkie osoby go otrzymujące uzyskują obywatelstwo, że nasze. Część po prostu wymienia dokument na nowy po upływie 10-letniego terminu ważności. No i oczywiście, jak żeby dostać obywatelstwo polskie normalnie, musisz się posługiwać co najmniej komunikatywnie, znać testy w języku polskim, jak w Polsce, jak się starasz o obywatelstwo. Oni nie muszą wiedzieć, gdzie jest Polska. Nic nie muszą właściwie. Izraelczycy ustawiają się w kolejkach po polskie obywatelstwo na stronie inetnews.com i Tamar Eichner informował, że w kolejkach do polskiego konsulatu zaledwie 1 na 20 osób mówi w języku polskim. Dochodzi nawet do tego, że niektórzy nie wiedzą, gdzie Polska leży. Rozumiecie to? No i ja nie wiem. Nie wiem po prostu, do czego to zmierza, ale to nie jest dobre. To nie jest dobre. Jacek dzwoni, a już nie będę Jacka odbierała, bo słyszycie, że już mam coraz gorszy głos po prostu. I już będę kończyła powoli. Zobaczymy tylko, co tam Martin napisał. Może i w tym mailu nie było, że ja jestem jedyna, która się obija, ale ty mi, Martinie, tak przekazałeś. Oczywiście. No, ale nieważne jest to. Marcin pisze, że obywatelstwo nie zależy od wiedzy geograficznej, to są Polacy albo dzieci i wnuki Polaków przecież. No i ja się wywodzę ze Szwecji, że mój pra-pra-pra-pra-pra-pra-dziadek był ze Szwecji i to wcale nie oznacza, że jak pojadę do Szwecji, to dostanę obywatelstwo szwedzkie. No. Kończąc już, znalazłam na bardzo fajny przepis na kotlety pożarskie. I teraz wam podam. W ramach kącika kulinarnego szybko się robi kotlety. A więc kotlety robimy tak. Aha, to jest opis jeszcze. Składniki. 80 g piersi z kurczaka, 2 kajzerki, szklanka mleka, 5 łyżek masła plus 1 do smażenia pieczarek. 1 jajko, 1 żółtko, bułka tarta do panierowania, sól, pieprz, 40 dg pieczarek, olej do smażenia. Wykonanie: kiern, kajzerki namoczyć w mleku, pieczarki oczyścić, opłukać i pokroić w plasterki. Obsmażyć na łyżce masła do całkowitego odparowania płynu. Odsudzić. Masło stopić w rondelku, białko oddzielić od żółtek do osobnej miseczki. Mięso opłukać, osuszyć papierowym ręcznikiem i zmielić dwukrotnie. Ja nie mielę nigdy. Wraz z lekko ciśniętymi z mleka kajzerkami. Powinny być solidnie wilgotne. Do masy dodać żółtka i stopione chłodne masło doprowadzić do smaku solą. Pierwszą dokładnie wymieszać. Białko ubić na sztywną pianę, delikatnie wymieszać z masą mięsną. Na koniec dodać przestudzone pieczarki i ponownie wymieszać. Z masy uformować owalne kotleciki, panierować w bułce tarty i usmażyć na rozgrzanym oleju. Idealnie byłoby sklarowane masło. Z obu stron na rumiano. Jak ktoś nie wie, jak zrobić sklarowane masło, to niech sobie poczyta. A tutaj jest jeszcze opis, co to są te kotlety pożarskie. Więc są to kotlety pochodzące z kuchni rosyjskiej, powstały na początku XIX wieku. Według legendy miały być przyrządzone przez karczmarza o nazwisku Pożarski, u którego miał się zatrzymać Mikołaj I. Danie zasmakowało władcy, który kazał je włączyć do dworskiego menu. Mielone, zwykłe. Z kolei o znajdującej się w Torżoku restauracji pożarskiego podawanych tam kotletach wspomniał Aleksander Puszki. Nazwa kotleta może się wywodzić od rosyjskiego bojara Dmitrija Pożarskiego. W warszawskich restauracjach kotlety pożarskie były podawane co najmniej do połowy XIX wieku, a według Lucyny Ćwierka, Ćwier, ćwierciakiewiczowej były robione z resztek oskrobanych zdrobiu pomieszanych z cielęciną. Istnieje wiele wersji przepisu na te kotlety, a tutaj sobie podała kucharka swoje. Kotlety wzięłam z kobiecych inspiracji i oczywiście wrzucę w komentarz, żeby każdy mógł sobie na spokojnie zrobić. To jest to, na ile mnie stać dzisiaj. Co tutaj jeszcze? Marcin mówi, że warto zrobić drugi paszport, jak ktoś ma możliwość i potrafi udowodnić pochodzenie. No ale po co? Po co? Jacek mówi, że to ciekawe, że się Żydów temat pojawił. Nie, to nie jest właściwie ciekawe. Tak myślę sobie. Dobrze. A, mam jeszcze kawał, wiecie? Kawał mam jeszcze, kawał nie jest jakiś tam za śmieszny, ale... Ale taki na dzisiaj znalazłam. Więc niech będzie ten kawał. Do knajpy wchodzi facet ze strusiem. Zamawia u kelnera setę i zapojkę. Płaci pan 5 zł i 30 groszy, mówi kelner. Facet sięga do kieszeni i wyjmuje dokładnie 5,30. Następnego dnia sytuacja się powtarza, tyle że rachunek wynosi 17,60. Gość znowu sięga do kieszeni i daje kelnerowi odliczoną sumę. Jak pan to robi, pyta kelner, że zawsze wyciąga pan tyle, ile wynosi rachunek. Aj, panie, opowiada gość. Złowiłem złotorybkę i ta mi przyrzekła spełnić dwa życzenia. Poprosiłem, żebym zawsze miał w kieszeni tyle pieniędzy, ile mi potrzeba. No teraz, czy kupuję Mercedesa, czy zapałki, zawsze mam odpowiednią ilość szmalu. Ale super, woła kelner zachwycony. A jakie miał pan drugie życzenie? Facet spogląda smętnie na szczura i... szczura? Facet spogląda smętnie na strusia i mówi: chciałem, żeby wszędzie towarzyszyła mi dupa z długimi nogami. To nie było śmieszne tak naprawdę. No. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Bardzo miło mi było dzisiaj być z wami. Nawet dotrwałam prawie tą całą godzinkę. Miejmy nadzieję, że za tydzień już będę bez żadnych kichów, kaszli i smarków i że będziemy mogli zrobić afterparty, jak to przystało na audycję byciową. Dziękuję wam zatem za wysłuchanie kolejnego odcinka Prawniczka, do którego mam nadzieję dla owego słuchacza przygotowałam się wystarczająco. Mija nam już powoli 6 listopada 2014 roku. Do usłyszenia w tydzień. Mówiła do was jeszcze trochę schorowana Becia, która niestety musi jutro wrócić do pracy i jest z tego powodu bardzo, bardzo nieszczęśliwa. Pa!